pierwszy grzech na literę B, czyli bałaganiarstwo. Grzech drugi, którego można uniknąć.
Grzechem drugim to jest takie szukanie od tyłu. Czasami nas kusi w naszych poszukiwaniach, że chcielibyśmy jak najszybciej i jak najdalej zajść. I po prostu wtedy nie szukamy od początku naszych dziadków, pradziadków, ich rodziców, tylko po prostu łapiemy nas szybko. Najczęściej zaglądamy w internet, w archiwum, jakie są najstarsze księgi parafii, w której szukamy. Idąc do archiwum, zamawiamy te księgi i staramy się szukać od tyłu, ale niestety czasami jest tak, że znajdziemy oczywiście nazwisko, które nas interesuje. Nie wiemy, czy to jest nasz przodek, bo nie potrafimy powiązać tej osoby po prostu z naszymi bezpośrednimi przodkami. I jest czasami tak, że ta osoba jest zapisana, ale to nie daje nam satysfakcji, bo po prostu nie ma tej ciągłości drzewa genealogicznego i wywodu. Czasami jest tak, że wszystko zostaje na manowce, schodzi, dlatego że księgi, najstarsze księgi kościelne były pisane w języku łacińskim. Często nie potrafimy odczytać, przetłumaczyć, no i zostajemy z niczym. To jest to podstawowe, to po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli wyśledzimy swoje nazwisko, nie połączymy ich z naszymi członkami i nie zbudujemy dalej naszego drzewa. Po trzecie, musimy pamiętać, że ludzie, nasi przodkowie, zmieniali swoje miejsce zamieszkania. XVII-XVIII wiek, szczególnie początek XIX i cały XIX, ludzie jeździli, wyjeżdżali za tak zwanym chlebem, za pracą. Nie zostawali tam, gdzie się urodzili, tylko jechali tam, gdzie jest praca. Często w XIX wieku Polacy wyjeżdżali do pracy w kopalniach w Niemczech, w zagłębiu Rury, i wtedy no, te nasze poszukiwania są takie trochę ograniczone, bo nie wiemy, gdzie szukać.
No, sobie też musimy zdawać sprawę, że tak jak już powiedziałem poprzednio, im dalej, tym tych przodków mamy bardzo dużo. Ja tylko chciałbym uświadomić pewne liczby, że jeżeli byśmy, załóżmy, doszli do 30. pokolenia wstecz, to jest Mieszko I, Bolesław Chrobry, mniej więcej ten poziom, to tych naszych przodków jest przeszło miliard. Wtedy, a w sumie to przeszło 2 miliardy przodków byśmy mieli, nie? Czyli teraz, pomimo tego, że nazwisko będzie takie same, to nie wiadomo, czy to jest z naszej rodziny, nie? Także trzeba jechać, to trzeba się trzymać schematu i trzeba jechać po kolei, nie? Nie można przeskakiwać szczebli, bo to nic nie daje, bo nie znajdziemy powiązania, nie udokumentujemy tego, że...
A stracimy czas.
A stracimy bardzo dużo czasu.
Może chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, że cofając się do najstarszych ksiąg, nazwiska w Polsce ukształtowały się pod koniec XVIII, początek XIX wieku, aczkolwiek mamy parafie, na przykład takim przykładem parafii jest parafia w Babimoście, gdzie już w XVII wieku były nazwiska poszczególnych rodzin, ale często jest tak, w parafii, z której ja pochodzę w Lusowie, w 1732 roku niektóre rodziny nie miały nazwisk. Były przydomki tych ludzi i często ci ludzie, wyprowadzając się do innej miejscowości parafii, albo zabierali ten przydomek, czasami nadawano im nowy przydomek i wtedy my się gubimy w czasie tych poszukiwań, jeżeli nie będziemy szukać systematycznie i po kolei.
Na swój temat dokumenty mamy, na temat rodziców dokumenty mamy. Przy dziadkach bywa już różnie. Czy możemy przyjąć coś i wpisać sobie do takiej księgi czy swoich notatek, jeżeli nie mamy dokumentu?
No to słyszeliśmy. Teraz właśnie przejdziemy do trzeciego grzechu, czyli słyszeliśmy, czyli zaufania do niesprawdzonych faktów. Może najlepiej na moim przykładzie takim. Mój stryj u mnie w rodzinie się umówiło, że zginął w czasie I wojny światowej, został powołany do wojska pruskiego i zginął gdzieś we Francji. Oni nie wiedzieli gdzie. No i cóż, jednym faktem było to, że zginął. Nawet nie wiedzieli kiedy dokładnie, tylko że w czasie wojny i że na terenie Francji. No zawziąłem się i znalazłem. Znalazłem opis jego śmierci, jego zgonu, bo został ranny, leżał w szpitalu, w lazarecie, w Aquisgranie, a Aquisgran jest na terenie Niemiec. Także no nie można zawierzyć do końca temu, co jakaś nasza babcia czy dziadek, czy ktoś powie, owszem, coś tam prawdy w tym jest, ale genealog musi mieć rzeczy udokumentowane, bo inaczej to może wpisać imię i nazwisko tego swojego przodka, ale ze znakiem zapytania. Tak można to zrobić, nie? I do wyjaśnienia tej sprawy. Jasnym jest, że nie zawsze nam się uda to wyjaśnić, ale trzeba do tego dążyć, prawda?
I to może trochę potrwać.
No, ale można znaleźć. Tak przy okazji to powiem, że znalazłem grób tego mojego stryja 90 lat po jego śmierci. No.
No i to są te chwile, dla których warto się pomęczyć, warto czasami zawrócić z drogi, stwierdzić, że no jednak poszedłem ślepym torem, kiedy się odnajdzie właśnie grób przodka, kiedy można z tego znaku zapytania zrezygnować i już mieć w tej swojej księdze to, co czy w wywodzie przodków, to, co jest pewnikiem. To grzech trzeci. Kroczymy dalej. Grzech czwarty.
Wiara w pamięć. Już o tym trochę mówiliśmy, że każdą rzecz powinniśmy zapisać. Najlepiej, gdyby to było usystematyzowane. Nie? Po prostu to zapisywać i systematyzować za każdym razem. I co najważniejsze, zapisywać źródło, skąd my to wiemy. Nawet jeżeli nie mamy fotografii danego aktu, zapisać, czy one jest w archiwum państwowym, czy w archidiecezjalnym, z którego roku, na której stronie. Ja osobiście kilkakrotnie wracałam do tych samych dokumentów, do tych samych ksiąg, przewalałam je jeszcze raz, tylko dlatego, że nie miałam właśnie tej notatki. Trzykrotnie sprawdzałam te same księgi tej samej parafii.
I za każdym razem było takie, pierwszy raz to widzę.
To miało swój plus, ponieważ za każdym razem znajdowałam znowu kogoś nowego, o kim wcześniej nie wiedziałam. Bo no, rodzina mi się rozszerzała, prawda? Ciocie, wujowie wychodzili za mąż, były dzieci. Kiedyś o tym nie wiedziałam, więc przy pierwszym przeglądaniu parafii, a mam to szczęście, że 3 strony mojej rodziny jakby są z tej samej parafii, a tylko 4 strona po moim ojcu przyszła do Poznania. W związku z tym niby mam cudownie jedna parafia. Ale ja ich nie znałam, nie znałam nazwisk. I kiedy budowałam drzewo genealogiczne, miałam bardzo dużo dziur. Przy trzecim oglądaniu ksiąg już prawie wszystkich dopisałam.
Z tą pamięcią to pewnie jest też tak, że czasami nam się jakieś nazwisko czy nazwa miejscowości przyczepi i też tak, że tak pamiętamy, bo tak nam przekazywano, a potem się okazuje, że to zupełnie coś innego.
Ale też jest prawdą, że jeżeli ja tak robiłam przy tym drugim już oglądaniu tych ksiąg, jak coś mi tak dzwoniło, że ktoś może mówił to nazwisko, notowałam. I muszę przyznać, że w wielu przypadkach się przydało. Że potem umiałam połączyć to ze swoją rodziną. Notowałam właściwie prawie wszystko, co mogłoby mieć coś wspólnego z moim nazwiskiem.
A potem się eliminowało.
Tak, no notatki zostawały. Ja notuję wszystko w zeszytach. Tych zeszytów mam teraz około 30, takich 60-kartkowych. Teraz gubię się w zeszytach, więc na przodzie zeszytów naklejam kartkę, co tam w środku jest. Bo już tak dużo jest notatek.
Myślę, że uzupełnię tutaj koleżanki wypowiedź tym, że jak udajemy się do archiwum, notujmy numer mikrofilmu, jaki przeglądamy, pozycję księgi, jaka to jest księga, czy to jest księga chrztów, ślubów, czy zgonów, jaka to jest strona, bo często na mikrofilmach i księgi są paginowane. Każda strona ma swój numer i zapisujmy, jaka to strona, jaki numer, jaka pozycja w księdze, jaki to rok, dlatego że to wszystko nam pomoże potem szybko odszukać tą daną osobę. Czasami jest tak, że po latach wracamy, bo umknął nam jakiś mały, drobny szczegół związany z osobą i czasami jest, czy ta osoba umierając była w stanie bezżennym, czy była wdową, czy był wdowcem. Nie zapisaliśmy tego małego szczegółu i wtedy to nam pomaga łatwo i szybko odszukać tą osobę.
Trzeba tutaj podejść do tego jak do badań naukowych. Trzeba sobie wszystko zapisywać, nie? Tak jak naukowiec on zapisuje to, tak tutaj trzeba też, no po prostu trzeba zapisywać, bo pamięć jest zawodna, ulotna i wiemy coś, ale nie wiemy, jak to się mówi, że dzwoni, tylko nie wiemy, w którym kościele, prawda?
Ja swego czasu popełniałam taki błąd, że przeglądałam różne źródła, nie notowałam, co przeglądam. Nieważne, czy znalazłam coś interesującego. Ale zdarzało mi się, że drugi raz sięgałam do tego samego i tam znowu nic nie było. A uszczegłabym się, gdybym miała to zapisane, co przeglądnęłam z napiskiem nic nie ma, chociażby.
No i nie ma się co zniechęcać. To się pewnie nie będzie zdarzać. Będziemy mieli takie wrażenie, że już po raz setny coś oglądamy, albo będziemy oglądali po raz setny, mając wrażenie, że to po raz pierwszy, że gdzieś znowu nas wywiedzie na manowce.